Damon Zachariades. Recepta na prokrastynację. 21 sprawdzonych taktyk budowania dobrych nawyków. Wydawnictwo Sensus. Czyta Wojtek Chorąży. Prezent dla ciebie. Mam coś dla ciebie. Nie będzie cię to kosztować ani grosza. To dodatkowy, ponad 40-stronicowy poradnik Podkręć swoją produktywność. Umieszczam go dla ciebie na końcu tej książki wraz z pozdrowieniami. Zanim przejdziemy dalej, chciałbym podziękować tobie. Właśnie tak. Wiem, że nie cierpisz na nadmiar czasu. Jestem też przekonany, że na rynku jest dostępnych wiele książek, których autorzy obiecują pomoc w poradzeniu sobie z prokrastynacją. A mimo to wybierasz moją. Jestem ci za to niezmiernie wdzięczny. Jeśli wytrwasz do końca, obiecuję, że nie będziesz żałować spędzonego razem czasu. Z kolejnych stron dowiesz się, jak wykorzenić nawyk odkładania ważnych rzeczy, a tym samym wstąpisz na drogę ekscytującej przemiany osobistej. Inspirujące cytaty dotyczące prokrastynacji. Możesz zwlekać, ale czas płynie. Straconego czasu nigdy nie odzyskasz. Benjamin Franklin. Odwlekanie jest złodziejem czasu. Skuj go. Charles Dickens. Kto rozkosz odwleka, niewiele ten zyska. William Shakespeare. Odłóż na jutro tylko to, czego nie będziesz żałować w chwili śmierci. Pablo Picasso. Wprowadzenie. Czym jest prokrastynacja? Wszyscy cierpimy z powodu prokrastynacji. Zwlekanie z decyzjami czy odwlekanie różnych spraw w czasie to nawyki o charakterze powszechnym, uniwersalna pokusa. Nawet specjaliści w dziedzinie maksymalizacji produktywności i zarządzania czasem, ludzie, którzy powinni mieć świadomość zagrożeń, notorycznie odkładają podjęcie działań w sprawach wymagających ich uwagi. Nieustannie walczymy z pokusą, żeby coś odłożyć na później, czekając na jakieś bardziej atrakcyjne alternatywy. Sami na przykład szukamy argumentów i znajdujemy je, żeby zrezygnować z codziennych ćwiczeń na siłowni, poleżeć na kanapie i obejrzeć odcinek ulubionego serialu na Netflixie. Staramy się wypierać myśl o trawniku, który dawno nie widział kosiarki, jeśli ciągnie nas do kina, bo właśnie na ekrany wszedł nowy, hitowy film. Wolimy raczej wyjść z przyjaciółmi niż zająć się nauką do zbliżającego się egzaminu. Pytanie brzmi, jak ograniczyć skłonność do prokrastynacji i ostatecznie jak zmniejszyć jej wpływ na nasze życie? Prokrastynacji nie da się całkowicie wyeliminować, ponieważ ta skłonność jest mocno zakorzeniona w ludzkiej naturze. Zwykle ciągnie nas do tego, co najłatwiejsze i co z większym prawdopodobieństwem przyniesie natychmiastową gratyfikację, nawet jeśli to coś nie pasuje do naszych długoterminowych celów. W recepcie na prokrastynację znajdziesz narzędzia potrzebne do przezwyciężenia tego złego nawyku. Zanim jednak przejdziemy dalej, warto poznać swojego wroga. Przede wszystkim bowiem trzeba zrozumieć, czym jest prokrastynacja, a co za tym idzie, również czym nie jest. Prokrastynacja zdefiniowana. Prokrastynacja jest na ogół definiowana jako odkładanie w czasie podjęcia działania na rzecz innej aktywności. W tym kontekście inna aktywność może też oznaczać nic nie robienie. Wydaje mi się jednak, że taka definicja jest niepełna. Nie uwzględnia przypadków, w których zwlekanie z czymś jest właściwie działaniem rozsądnym, wynikającym z pragmatyzmu. Załóżmy, że musisz zrobić zakupy spożywcze. Tyle, że jest akurat sobotnie popołudnie. Dobrze wiesz, że w sklepie będzie tłum klientów. Jeśli twoje potrzeby nie są pilne, a można uznać, że są, gdy na przykład brakuje ci jajek lub mleka do ciasta, które właśnie robisz, warto przełożyć wizytę w sklepie na poniedziałkowe popołudnie. Wtedy między regałami sklepowymi na pewno zrobi się luźniej i nie trzeba będzie długo stać w kolejce. Czy to przykład prokrastynacji? Moim zdaniem byłoby to zbytnie uproszczenie. Prawdę mówiąc, dla mnie to raczej przykład opisujący praktyczne i skuteczne zarządzanie czasem. Czym więc jest prawdziwa prokrastynacja, która ma negatywny wpływ na twoje życie? Większość z nas od zawsze była przekonana, że to akt kunktatorstwa, zwlekanie z czymś bowiem kojarzy się z lenistwem. Jednak na podstawie przykładu z zakupami w sklepie spożywczym można zaryzykować stwierdzenie, że lenistwo nie musi być jedynym powodem odkładania czegoś na później. Na potrzeby tej książki zdefiniujemy prokrastynację jako odwlekanie jakiejś aktywności w czasie, mimo świadomości, że wczesne podjęcie działania byłoby z dużą dozą prawdopodobieństwa w naszym najlepszym interesie. Mowa tu na przykład o wizycie na sali gimnastycznej zamiast oglądania ciągiem kolejnych odcinków seriali, o skoszeniu trawnika zamiast pójścia do kina, o skupieniu się na nauce do nieuchronnie zbliżającego się egzaminu zamiast wyjścia z przyjaciółmi. Pokażę ci, jak podejmować lepsze decyzje przy wyborze z pomiędzy alternatywnych zadań i możliwości, by zwiększyć swoją produktywność i lepiej zarządzać czasem. Cele długoterminowe versus natychmiastowa gratyfikacja. Jak się przekonasz z lektury części pierwszej, zatytułowanej Z czego bierze się prokrastynacja, nawyk aktywuje wiele różnych wyzwalaczy. Jednak głównym czynnikiem prokrastynacji jest to, że jakaś aktywność może w krótszym czasie przynieść więcej satysfakcji. Krótko mówiąc, wolimy robić to, co daje natychmiastową gratyfikację, nawet jeśli inne korzyści, te wynikające z wykonywania ważniejszych zadań w perspektywie długoterminowej, wcale nie są dla nas bezwartościowe. Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. Skupiamy się na tym, co mamy w zasięgu ręki, a nie na nagrodach, które majaczą przed nami niewyraźnie w nieokreślonej przyszłości, nawet jeśli wartość tych ostatnich jest większa. Kupujemy na przykład nowy samochód, chociaż wiemy, że powinniśmy raczej wpłacić pieniądze na fundusz emerytalny. Spędzamy czas z przyjaciółmi, choć wiemy, że powinniśmy zamiast tego uczyć się do egzaminu. Marnujemy czas na ulubione programy telewizyjne, mimo że rozumiemy, że lepiej by nam zrobiło wyjście na siłownię. Nie ma żadnej możliwości pójścia na skróty i zneutralizowania skłonności do natychmiastowej gratyfikacji. Ta preferencja wynika po prostu z ludzkiej natury. Możemy jednak wykorzystać wiedzę, którą posiadamy, aby ćwiczyć się w walce z nawykiem prokrastynacji. Rzecz w tym, aby korzyści płynące z podjęcia działań trafiały do nas szybciej. Jedna ze strategii działania zakłada użycie metody nazywanej łączeniem pokus, którą szczegółowo omówimy w części drugiej, zatytułowanej 21 sposobów na poskromienie wewnętrznego hamulcowego. Frapujący efekt podjęcia działania. Największym wyzwaniem w pracy nad zadaniem, które uważasz za nudne, trudne lub nieatrakcyjne, jest samo jego rozpoczęcie. Bo kiedy już zaczniesz, dzieją się rzeczy niezwykłe. Niepokój i lęk związane z niepewnością przed rozpoczęciem zadania szybko znikają. Przypomnij sobie, kiedy ostatnio zdarzyło ci się odłożyć jakieś mało atrakcyjne obowiązki. Koszenie trawnika, sprzątanie łazienki, pracę nad raportem dla przełożonego i tym podobne. Myśl o konieczności wykonania tego zadania prawdopodobnie mocno cię dręczyła. Co gorsza, wewnętrzny dyskomfort prawdopodobnie narastał proporcjonalnie do czasu, przez jaki podjęcie działania było odkładane. A co się stało, gdy w końcu udało ci się zmobilizować i wykonać to tak zniechęcające zadanie? Dyskomfort i niepokój prawdopodobnie zniknęły. W ogromnym stopniu bowiem wynikały one z poczucia winy w związku z odwlekaniem. Ponadto po rozpoczęciu pracy pewnie się okazało, że to wcale nie jest takie trudne, jak ci się wcześniej wydawało. Oto przykład z mojego ogródka. Utrzymuję się z pisania. Niemniej wcale nie mam wrażenia, że praca przychodzi mi łatwo. Napisanie książki, a nawet dłuższego artykułu na bloga wymaga mnóstwo pracy. Więc tak, byłem znany jako prokrastynator. Znam jednak świetny system. Przekonałem się, że gdy napiszę pierwsze 100 słów, to mniej niż pół strony. O wiele łatwiej jest pójść dalej i dołączyć do tego 1000, 2000, a nawet 5000. Podjęcie działania uśmierza dyskomfort i poczucie winy związane z prokrastynacją. Eliminuje stres i niepokój związany z nieaktywnością. I co równie ważne, daje rozpęd, którego potrzebujemy, aby kontynuować pracę aż do satysfakcjonującego końca. W następnej części opiszę, jak prokrastynacja negatywnie wpłynęła na moje życie i co się stało, kiedy w końcu odniosłem sukces w walce z tym nawykiem. Mam nadzieję, że znajdziesz w mojej historii nadzieję i pocieszenie oraz inspirację i motywację do pozytywnej zmiany w swoim życiu. Moje życie osoby cierpiącej na chroniczną prokrastynację. Moja przeszłość jest wprost wzorcowym studium przypadku osoby cierpiącej na chorobę zwaną prokrastynacją. Lepszego przykładu nie znajdziesz, a muszę przyznać, że byłem naprawdę ciężkim przypadkiem. Praktycznie udało mi się nawet zrobić doktorat w Wyższej Szkole Ofiar Losu. Nie oczekuję, że uwierzysz mi na słowo. Pozostawiam to twojej ocenie. Oto migawka z mojego życia sprzed kilku lat. Każdego roku wysyłałem dokumenty rejestracyjne samochodu za późno, w związku z czym regularnie musiałem płacić kary. Dlaczego? Bo wypisanie czeku i umieszczenie pieczątki na kopercie, to były jeszcze czasy przed internetem, wydawało mi się najwyraźniej zbyt dużym problemem. Mandaty dostawałem często, bo na tablicy rejestracyjnej mojego samochodu brakowało naklejki rejestracyjnej z kalifornijskiego DMV, z angielskiego Department of Motor Vehicles. Dlatego właściwe służby coraz to odholowywały mój samochód. Co gorsza, zdarzało się też, że nawet gdy już dostałem nowy dokument potwierdzający rejestrację i naklejkę z DMV, leżały one w moim biurze miesiącami. Pamiętaj, byłem ekstremalnym przypadkiem prokrastynatora. Najwyraźniej zupełnie nie zawracałem sobie głowy umieszczeniem naklejki na tablicy rejestracyjnej. Efekt? Jeszcze więcej mandatów i kolejne rachunki za holowanie. Ta skłonność do odkładania różnych ważnych spraw przenikała każdą dziedzinę mojego życia. Spóźniałem się też na ogół z opłaceniem ubezpieczenia samochodu. Z praniem czekałem, aż zabraknie mi czystych ubrań. Dopiero wtedy z desperacją w oczach walczyłem z pralką. Odkładałem ważne rozmowy dotyczące nierokujących związków, aż do chwili, gdy umierały śmiercią naturalną. W koledżu odkładałem ile się dało naukę do egzaminów. Czekałem do ostatniej chwili z pracą domową. Moi przyjaciele wiedzieli, że potrzebna byłaby specjalna ustawa kongresu, żebym do kogoś oddzwonił. Po studiach rozpocząłem korporacyjną karierę w ramach dobrze wszystkim znanego wyścigu szczurów, ale to akurat niewiele zmieniło w kwestii moich przyzwyczajeń. Odkładałem w czasie rozpoczęcie prac nad ważnymi projektami. Czekałem do ostatniej chwili z przekazaniem raportów przełożonym. Omijały mnie liczne spotkania, choć to akurat rzadko wynikało ze świadomej decyzji. Najczęściej było po prostu konsekwencją tego, że odkładałem decyzję pójść czy nie pójść tak długo, że w końcu robiło się za późno, żeby zdążyć. I na tym etapie pozostawało mi jedynie je ignorować. To, że moja kariera jakoś się rozwijała, pomimo że zachowywałem się tak niepoważnie, zadziwia mnie do dziś i prawdopodobnie nie świadczy zbyt dobrze o zdrowiu korporacyjnej Ameryki. Ostatecznie wyrwałem się ze świata korporacji, żeby otworzyć własny biznes. Niemniej nawet wtedy nie zerwałem z nałogiem prokrastynacji, która raz za razem dawała o sobie znać, nieustannie mnie nękając. Opóźniałem na przykład pracę nad tworzeniem nowych produktów dla moich klientów. Odsuwałem od siebie myśl o uporządkowaniu kwestii księgowych dotyczących wydatków reklamowych. Odkładałem pomysł poszukania nowych możliwości na później. Efekt? Moja firma bardzo ucierpiała z powodu prokrastynacji jej szefa. Co się stało, gdy pozbyłem się nałogu? Z czasem udało mi się pokonać nawyk odwlekania. O strategiach działania będziemy mówić w części drugiej, zatytułowanej 21 sposobów na poskromienie wewnętrznego hamulcowego. Efekty przerosły moje najśmielsze oczekiwania. Nie waham się powiedzieć, że odmieniły moje życie. W tym czasie doświadczyłem wielu lęków i walczyłem z poczuciem winy. Te negatywne emocje udało mi się jednak zastąpić pewnością siebie i koncentracją na celu. W końcu poczułem, że sprawuję kontrolę nad swoim życiem. Dzięki regularnym ćwiczeniom potrafiłem tworzyć więcej produktów, lepiej zarządzać swoim czasem. Zacząłem cieszyć się dobrymi relacjami i kończyłem te związki, które nie miały perspektyw. Moja wydajność wystrzeliła pod niebo. Nie tylko udawało mi się zrobić więcej w krótszym czasie, ale też wybierałem zadania istotne, czyli takie, które wydatnie przybliżały mnie do długoterminowych celów. Dziś zdarza mi się czasami odłożyć coś na później. Zdarza się, że czający się gdzieś we mnie hamulcowy podnosi głowę. Jednak nauczyłem się go kontrolować, a to zdecydowanie zmieniło moje życie. W następnym rozdziale będzie mowa o tym, jaką cenę płacimy za prokrastynację w życiu osobistym i zawodowym. Cena prokrastynacji. Można chyba śmiało powiedzieć, że zainteresowało Cię zagadnienie bardziej efektywnego zarządzania swoim czasem i zwiększenia produktywności. Przecież z tego właśnie powodu czytasz tę książkę. Rozumiesz też pewnie intuicyjnie, że każda decyzja dotycząca sposobu spędzania czasu wiąże się z kosztami. Załóżmy, że masz do wyboru którąś aktywność, A lub B. Nie możesz zdecydować się na obie. Musisz wybrać jedną z nich. W tym scenariuszu zaniechanie jednego działania możliwe jest tylko kosztem drugiego. Jeśli wybierzesz aktywność A, musisz zrezygnować z B. Zdecydujesz się na B, nie będziesz w stanie zrobić A. Z tego założenia wynika istota wagi zadań i działań, które wpisują się w ogólną strategię wartości prowadzących do realizacji Twoich celów. Brakuje Ci czasu na wszystko. Zastanów się, jaki to ma związek z prokrastynacją. Za każdym razem, gdy z czymś zwlekamy, wybieramy jedno działanie z dwóch. Problem w tym, że to, co odkładamy na później, nigdy magicznie nie znika. Stale znajduje się na naszym radarze, a z czasem domaga się coraz większej uwagi. Na przykład wspomniany już trawnik będzie zarastał do puty, dopóki go nie skosisz lub zatrudnisz kogoś, kto zrobi to za ciebie. Egzamin, który ma się odbyć w przyszłym tygodniu, ten, do którego ciągle jeszcze nie udało ci się w pełni przygotować, nie zostanie odwołany. Łazienka w twoim domu sama się nie posprząta. W pewnym momencie trzeba będzie się tymi sprawami zająć. Im dłużej je odkładasz, tym pilniejsze się stają. Cenę za prokrastynację nie zawsze trzeba płacić od razu. Prawdziwy koszt poznajesz dopiero wtedy, gdy zakłócenia, niczym okręgi na wzburzonej tafli wody, rozchodzą się we wszystkich kierunkach i rosną z czasem, gdy zwlekasz dłużej i dłużej. Fale niszczą wtedy zarówno twoje życie osobiste, jak i zawodowe. Koszt osobisty prokrastynacji. Odkładanie spraw na później może negatywnie wpływać na twoje życie osobiste w czterech obszarach. Pierwszy – relacji międzyludzkich, drugi – finansów, trzeci – zdrowia, czwarty – bezpowrotnie utraconych okazji. Dalej wskazuję kilka przykładów z każdej kategorii. Twoje relacje. Przypuśćmy, że doszło ostatnio do scysji między tobą i twoją drugą połówką. Nie doszliście do porozumienia w kilku kwestiach. Zdajesz sobie sprawę, że tych problemów nie uda się rozwiązać bez poważnej i prawdopodobnie trudnej rozmowy. Odkładanie jej na później przyniesie tylko dalsze nieporozumienia, coraz większe poirytowanie i emocjonalny dystans. Załóżmy, że zwlekasz z jakimiś ustaleniami dotyczącymi zbliżającego się spotkania w gronie przyjaciół. W efekcie możesz stracić szansę na miłe spędzenie czasu w dobrym towarzystwie. Albo wyobraź sobie, że odkładasz zakup biletów dla ciebie i twoich dzieci na najbliższe wielkie wydarzenie sportowe. W końcu okazuje się, że nie ma już miejsc, co wywołuje wielkie rozczarowanie całej twojej rodziny. Twoje finanse. Załóżmy, że zwlekasz ze spłatą zadłużenia na kartach kredytowych. Jeśli w końcu to zrobisz, zostaniesz obciążony dodatkowymi kosztami, może nawet wysoką karą umowną. Działając w ten sposób, narażasz także swoją ocenę w biurze informacji kredytowej. Wyobraź sobie, że zostawiasz na ostatnią chwilę rozliczenie zaliczek na podatek dochodowy. I wtedy akurat z powodu jakiegoś nagłego i nieoczekiwanego zdarzenia nie możesz mimo wszystko złożyć deklaracji na czas. Grozi ci grzywna za wykroczenie skarbowe i inne kary za niezłożenie deklaracji w przewidzianym prawem terminie. Musisz się nawet liczyć z ewentualną kontrolą urzędu skarbowego. Przypuśćmy, że zwlekasz z podjęciem ważnych decyzji inwestycyjnych. Jeśli twoje pieniądze zostaną źle zainwestowane, może to mieć poważne konsekwencje i spowodować ogromne straty. Zwlekasz z odkładaniem pieniędzy na emeryturę. Może się okazać, że w wieku 60 czy 65 lat zostaniesz bez środków wystarczających do zapewnienia sobie godnego życia. Twoje zdrowie. Prokrastynacja może nawet zagrozić twojemu życiu i zdrowiu. Załóżmy, że odkładasz wizytę u lekarza, mimo że nie czujesz się najlepiej. Jeśli będziesz mieć szczęście, twój system odpornościowy sam poradzi sobie z problemem. Ale złe samopoczucie może wynikać z poważnej dolegliwości, wymagającej natychmiastowej pomocy lekarskiej. Odkładanie konsultacji u lekarza specjalisty może mieć katastrofalne skutki. Załóżmy, że ciągle próbujesz zadbać o swoją kondycję fizyczną, ale nic z tego nie wychodzi. Wmawiasz sobie, że już niedługo zaczniesz regularnie ćwiczyć, jednak nie godzisz się na jakiekolwiek konkretne zobowiązanie. Mijają kolejne miesiące braku aktywności, a ty przygotowujesz grunt pod atrofię mięśni, nadmierny przyrost tkanki tłuszczowej, a nawet problemy sercowe. Przykładowo masz 40 lat i odsuwasz od siebie myśl o zaplanowaniu kolonoskopii. Wolisz ryzykować rozprzestrzenianie się nowotworu jelita grubego, który rozwija się powoli i we wczesnym stadium może być skutecznie wyleczony, jeśli tylko zostanie wcześnie wykryty. Przypuśćmy, że odkładasz podjęcie istotnych działań, aż praca zbierze się w spory stos i sprawy zajdą za daleko, przez co odczuwasz ogromny stres. Może on negatywnie wpływać na twoje ciało, umysł i zachowanie. Stracone okazje. Z powodu skłonności do prokrastynacji codziennie tracimy mnóstwo szans. Przypomnij sobie, czy nie zdarzyło ci się ostatnio odłożyć dokonania rezerwacji w modnej restauracji, by się przekonać, że nie ma już na nią szans. Czy zdarzyło ci się zwlekać z zakupem biletów lotniczych tak długo, że w końcu ceny znacznie wzrosły? Albo co gorsza, wszystkie loty zostały wykupione. W efekcie trzeba było zdać się na łód szczęścia i liczyć, że ktoś w ostatniej chwili zrezygnuje z biletu. Załóżmy, że nie spieszysz się z rezerwacją noclegów wakacyjnych w ulubionym hotelu. Wydaje ci się, że masz na to dużo czasu, ale któregoś dnia z przerażeniem stwierdzasz, że nie ma już wolnych miejsc. A może czeka cię wymiana dachu? Ceniony wykonawca udziela ci atrakcyjnego rabatu w związku z tym, że akurat o tej porze roku nie ma zbyt wielu zleceń. Ty jednak odkładasz decyzję ile się da, aż w końcu okazuje się, że firma nie ma już wolnych terminów, a o zniżce możesz zapomnieć. Koszt prokrastynacji w życiu zawodowym. Zwlekanie z podjęciem działań może również na wiele sposobów zaszkodzić twojej karierze zawodowej. Załóżmy, że dowiadujesz się o wakacie na stanowisku, które idealnie pasuje do twojej specjalizacji. Niestety za długo czekasz z wysłaniem aplikacji z CV. Firma znajduje kogoś na to miejsce jeszcze zanim przyszło ci do głowy, że można by się umówić na rozmowę kwalifikacyjną. Powiedzmy, że pracujesz w dziale sprzedaży. Nie spieszysz się z kontaktem z obiecującymi klientami, bo uważasz, że jeśli zadzwonisz jutro lub następnego dnia, nic się nie stanie. A jednak, kiedy wreszcie udaje ci się skontaktować z zainteresowanymi, nie są oni już tak entuzjastycznie nastawieni do oferty. wydają się dość chłodno reagować na twoje zabiegi, albo, co gorsza, ponieważ nie doczekali się kontaktu, poszli do konkurencji. To przekłada się na mniejszą sprzedaż i niższe prowizje. Może nawet wydatnie zmniejszyć twoje szanse na awans. Załóżmy, że odpowiadasz za tworzenie wielu ważnych raportów, które przekazujesz przełożonemu. Regularnie zwlekasz z nimi do ostatniej chwili, w związku z czym dotrzymywanie terminów przychodzi ci z wielkim trudem, nie mówiąc już o jakości tych materiałów. Ten godny pożałowania nawyk może oznaczać, że nie przekazujesz dokumentów na czas lub zdarzają ci się błędy, których w innych okolicznościach pewnie dałoby się uniknąć. W takiej sytuacji wyniki kwartalnej oceny pracownika zapewne nikogo nie rzucą na kolana. W końcu prokrastynacja odciska swoje wyraźne piętno na codziennych nawykach w miejscu pracy. One zaś przekładają się na produktywność. Przecież im więcej odkładamy na później, tym mniejsza jest nasza wydajność. Co gorsza, mamy coraz większe trudności z efektywnym zarządzaniem czasem, ponieważ odkładane zadania i wynikające z nich terminy zbierają się i nakładają na siebie. Przedstawione przykłady ilustrują to, że koszt prokrastynacji może być znacznie większy, niż wydaje się na pierwszy rzut oka. Nauk wywołuje efekt domina, który może istotnie wpłynąć na życie osobiste i zawodowe. Teraz już wiesz, o co toczy się gra. Na następnych stronach wyjaśnię, czego możesz się spodziewać po recepcie na prokrastynację. Czego się dowiesz z tej książki? Książka została podzielona na trzy główne części. Tak jak w innych moich książkach, ten podział nie jest przypadkowy. Zachęcam cię do zapoznania się z książką od deski do deski, zwłaszcza jeśli rzeczy, o których piszę, nie są ci obce. Dlaczego? Ponieważ informacje przekazywane w części drugiej bazują na wiedzy wyniesionej z części pierwszej. Podobnie wskazówki znajdujące się w części trzeciej uzupełniają fundament opisany w części poprzedniej. Lektura całości daje gwarancję największych korzyści. Pamiętaj, że z nawykiem prokrastynacji trudno się rozstać. Tak jak w przypadku każdego innego nałogu, im dłużej pozwalasz mu się rozrastać, tym głębiej sięgają jego korzenie. W związku z tym, jeśli możesz powiedzieć, że odwlekasz i zwlekasz od zawsze, zerwanie ze złym nawykiem może ci zająć wiele tygodni, a nawet miesięcy. Dlatego zachęcam, aby po lekturze i wypróbowaniu strategii opisanych w części drugiej wykorzystać książkę jako pozycję referencyjną i wracać do wybranych fragmentów zależnie od bieżących potrzeb. Postarałem się tak zorganizować ten materiał, aby takie działanie ułatwić. Wystarczy, że zerkniesz na kompletny spis treści dołączony do audiobooka w materiałach dodatkowych, aby znaleźć fragment lub fragmenty, które chcesz akurat przeczytać jeszcze raz. Skoro mamy jasność w tej kwestii, przejdźmy do krótkiego podsumowania zawartości recepty na prokrastynację. Część pierwsza. Rozwiązanie problemu wymaga przede wszystkim zrozumienia, dlaczego on się w ogóle pojawia. I dlatego w części pierwszej, zatytułowanej Z czego bierze się prokrastynacja, spróbujemy rozłożyć problem prokrastynacji na czynniki pierwsze. Omówimy najpowszechniejsze przyczyny. Przekonasz się, że niektóre z nich rozpoznasz jako odbicie twoich osobistych wyzwalaczy. Podczas lektury tej części zrozumiesz, że nie jesteś z tym problemem sam. W wielu przypadkach będę czerpał z osobistych doświadczeń. Nie zamierzam wcale tego ukrywać. Co więcej, opowiem o swoich przejściach i wyjaśnię, w jakim stopniu i dlaczego dotyczyły właśnie mnie. Moim celem jest pomóc ci w pokonaniu nałogu. Część druga. To główna część książki. Chociaż zapoznasz się z nią w stosunkowo krótkim czasie, udało mi się tu przedstawić pełne spektrum strategii walki z prokrastynacją. W części drugiej, zatytułowanej 21 sposobów na poskromienie wewnętrznego hamulcowego, znajdziesz prawie 2 tuziny sprawdzonych metod zerwania z nawykiem. Opowiem o nich po kolei. Wyjaśnię, dlaczego działają. Pamiętaj, że żadnej z nich nie powinno się stosować niezależnie od pozostałych. Najlepsze efekty uzyskasz właśnie dzięki kompleksowemu zastosowaniu ich wszystkich. Część trzecia. Prokrastynacja nie zawsze jest zła. W gruncie rzeczy czasami okazuje się bardzo przydatna, a to znaczy, że zdarzają się takie momenty w życiu, że warto się raczej do niej uciec niż jej unikać. W części trzeciej, zatytułowanej Kiedy prokrastynacja pomaga ci w pracy, będzie mowa o kontrowersyjnej koncepcji aktywnej prokrastynacji. Dowiesz się, jak może poprawiać koncentrację, zarządzanie czasem i w pewnych okolicznościach pomóc ci w maksymalizacji produktywności. Bonus. Po lekturze całej książki w twojej głowie mogą zrodzić się pytania dotyczące skutecznej walki z prokrastynacją. Dodałem tę część właśnie po to, aby odpowiedzieć na najczęściej powtarzane przez uczestników moich sesji pytania. Niektóre z nich dotyczą materiału omówionego w trzech częściach książki, ale pojawiają się również takie, które dotyczą innych aspektów. Uznałem, że warto te tematy zasygnalizować. Zrób pierwszy krok reszty swojego życia. Mamy przed sobą wiele pracy. Obiecuję jednak, że postaram się przekazywać wiedzę w sposób konkretny i treściwy, dzięki czemu szybko się uwiniemy. To pozwoli ci jak najszybciej zastosować moje wskazówki w praktyce i osiągnąć wymierne efekty. Jeśli należysz do chronicznych prokrastynatorów, niewątpliwie nie musisz się długo zastanawiać, żeby wymienić negatywne konsekwencje tego nałogu w twoim życiu. Obiecaj, że go pokonasz. Jeśli tylko będziesz pracować nad ograniczeniem swojego kontaktu z prokrastynacją i doskonalić się w konsekwentnym działaniu, z pewnością ci się uda. Zyskasz o wiele większą kontrolę nad własnym życiem. W następnym rozdziale pokażę ci, jak uzyskać największe korzyści z lektury recepty na prokrastynację. Jak osiągnąć największe korzyści z lektury tej książki? Na poprzednich stronach namawiałem cię do szczerego zobowiązania się do walki z nawykiem prokrastynacji. Jeśli już udało ci się odwlec w czasie